Poranny gość Radia Zachód.
Gościem Radia Zachód jest poseł Jacek Kurzępa, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest pan również członkiem Komisji Edukacji, Parlamentarnej Komisji Edukacji. Wierzy pan w powodzenie okrągłego stołu do spraw rozwiązania problemów oświaty?
Zaiste jestem w Komisji Edukacji od wielu, wielu miesięcy i lat już procedujemy w komisji nad kwestiami dotyczącymi edukacji, w tym również uposażenia nauczycieli, dlatego też rzeczą zupełnie oczywistą jest, że w tym okrągłym stole będę brał udział. Tak, jestem optymistą, gdyż ofertę, którą przedłożyliśmy nauczycielom już 2 lata temu i byliśmy przegadani ze związkami zawodowymi, co do kroczącej podwyżki uposażeń uznaję za cenną. Natomiast okrągły stół będzie procedował również nad przyszłością, nad szkołą przyszłości, nad jakością edukacji, nad koniecznością powrotu również pewnego etosu zawodu nauczyciela, który niestety w trakcie ostatnich tygodni podupadł był.
I tutaj chyba nie chodzi tylko o pieniądze, tylko o pewne rozwiązania systemowe. Także w kontekście świadomości, naszej świadomości, czym szkoła i czym rola nauczyciela jest.
Zdecydowanie tak, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, że szkoła bez uczniów nie istnieje. Nauczyciele sami dla siebie są mało użyteczni. Ich użyteczność realizuje się w dialogu i posłudze wobec młodego pokolenia Polaków. Wobec powyższego interes tychże uczniów powinien być podstawowym interesem, który wszystkie strony w tej chwili sporu dotyczącego uposażeń nauczycieli powinien mitygować i doprowadzić do śpiesznego porozumienia.
Czyli to powinien być punkt wyjścia. Zobaczymy, jakie będą efekty okrągłego stołu. Wiemy, że rozpoczyna się w piątek. Będziemy się temu przyglądać. Skoro o młodzieży mowa, to pan poseł zajmuje się młodzieżowymi samorządami, radami, które w takim idealnym świecie powinny funkcjonować przy każdym samorządzie. Pytanie, czy funkcjonują, to jest jedna kwestia. Czy widać jakiś progres? To znaczy, czy tych rad młodzieżowych jest więcej? No i co one właściwie w tej chwili mogą?
No to pozwólcie, szanowni radiosłuchacze, że pochwalę się faktem, że od samego początku, jak zaistniałem w Sejmie, powołałem do życia parlamentarny zespół do spraw wspierania młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego. Podówczas, czyli 3 lata temu, tych rad w Polsce było 220. W ubiegłym tygodniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spotkałem się na 4. już kongresie młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego i z naszych analiz wynika, że po tych 3 latach pracy zespołu parlamentarnego, czyli również i bardzo intensywnej mojej, dzisiaj mamy 519 młodzieżowych rad przy różnych jednostkach samorządu terytorialnego w całej Polsce.
Jakie są ich kompetencje?
I chciałbym tutaj przywołać 3 takie spektakularne rzeczy. Młodzieżowa Rada przy Sołectwie powstała jako pierwsza w Polsce. Piękne doświadczenie, czyli młodzi próbują decydować i konsultować z dorosłymi o sprawach, które dla ich młodego pokolenia są ważne w ich wsi. To samo dzieje się w przestrzeni Młodzieżowych Rad Miast i tutaj chciałbym bardzo serdecznie pogratulować i pochwalić Młodzieżową Radę Miasta Zielona Góra, która ponownie po raz wtóry w roku ubiegłym była nominowana do nagrody Młodzieżowej Rady Roku 2018. Zdobyła ją wespół z Młodzieżową Radą Poznania i w tym roku ponownie znalazła się na pudle, czyli osiągnęła laur najlepszej rady, młodzieżowej rady w Polsce. Wychodzą z rozmaitymi inicjatywami, konsultują sprawy dotyczące młodego pokolenia, między innymi chociażby związane z ruchem miejskim, z komunikacją miejską, bezpłatnymi przejazdami.
A pytanie, czy takie młodzieżowe rady nie są utrapieniem dla tych dorosłych, dlatego że spektrum czy pole zainteresowań oraz inicjatywy może nie do końca będą zrozumiane przez tych dorosłych.
To fajne sformułowanie, panie redaktorze, utrapieniem. Tak, no bo są po prostu wszędobylscy młodzieżowi.
Ja oczywiście powiedziałem to w cudzysłowie,
w sensie
tak, ale z wielką życzliwością.
Tak. To jest kwestia taka, że my dorośli musimy się nauczyć dialogu z młodym pokoleniem, które jest nieokiełznane i wszędobylskie, ale jednocześnie czasami cechuje ich brak świadomości proceduralnej, zawiłości procesów dochodzenia do jakichś tam rozwiązań, więc ten interes dialogu jest obustronny. My uczymy ich zasad dorosłej demokracji, a oni uczą nas wrażliwości na sprawy młodego pokolenia.
Skoro o aktywności pana posła, to muszę zapytać o kwestię projektu Dzieci Wojny i wsparcia osób, których wojna w sposób pośredni, bezpośredni dotknęła, bo tym zajmował się pan poseł i zajmuje. Na jakim etapie to jest w tej chwili?
Dziękuję za to pytanie, gdyż jest ono w doskonałym czasie, bo 8 maja bieżącego roku po raz trzeci organizuje Ogólnopolski Kongres Środowisk Polskich Dzieci Wojny, czyli tego pokolenia, których biografia dotyka okresu II wojny światowej, okupacji niemieckiej i sowieckiej. Jesteśmy na etapie gorączkowego przygotowywania do tego kongresu, który zaszczyci pan premier Mateusz Morawiecki. Ma co do powiedzenia pokoleniu dzieci wojny. Mamy czym się pochwalić i podzielić po to, żeby również w należytym respekcie i szacunku do biografii polskich dzieci wojny odnaleźć się w rzeczywistości 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Ta kwestia jest również, czy może być wiązana z kwestiami dotyczącymi reparacji? Na jakim etapie to jest w tej chwili?
Z pewnością tak. Jesteśmy w porozumieniu z panem posłem Arkadiuszem Mularczykiem, z którym nieustannie procedujemy w obu zespołach. Moim zespole parlamentarnym do spraw dzieci wojny i jego zespole do spraw reparacji. Akceptacja ze strony środowiska parlamentarzystów jest pełna. Natomiast jest to kwestia oczywiście dotycząca również pewnych działań geopolitycznych. Te reparacje w dużym stopniu są nakierowane na kierunek niemiecki, ale przecież również ze strony Rosji sowieckiej jesteśmy też tymi, którzy tych reparacji nie uzyskali.
I ziemia lubuska, tak. I kwestia, która dla pana posła jest istotna, więc to, co dzieje się w Krośnie, w powiecie krośnieńskim. Wczoraj doszło do interesującego spotkania. Otóż zastanawiano się nad tym, jak prowadzić kluczowe inwestycje drogowe w powiecie, w mieście, tak żeby one były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, co nie zawsze jest możliwe. Przykładem są ostatnie prace. Pan również brał udział w tym spotkaniu.
Oczywiście, że tak, gdyż poprosiłem o taką inicjatywę dyrektora Marka Langera, dyrektora Wojewódzkich Dróg Krajowych i Autostrad, o to, żeby wszelkie działania dotyczące poważnych inwestycji drogowych na terenie powiatu i miasta Krosno-Odrzańskie były poprzedzone tak zwanym stolikiem dobrych praktyk. Polega to na tym, że oto spotykają się włodarze miasta, powiatu z inwestorami, ze służbami straży pożarnej, ratownictwa medycznego, straży granicznej, ale również i użytkowników, mieszkańców, po to, żeby ustalić taki harmonogram prac, który jest możliwy do przyjęcia przez inwestorów i zleceniodawców, żeby jak najmniej uciążliwie te prace były realizowane dla użytkowników i mieszkańców.
Ten dialog jest możliwy? Czy te pogodzenie różnych interesów przecież?
Tak, ten dialog rozpoczął się wczoraj i bardzo dziękuję dyrektorowi Langerowi za to, że tą moją inicjatywę przyjął i realizuje. Jesteśmy w przededniu spotkań w Radach Miasta i Radzie Powiatu po to, żeby również lokalnych liderów, czyli radnych powiatowych i miejskich, o tego typu pracach poinformować, a za ich pośrednictwem dotrzeć najniżej do wszystkich mieszkańców. To jest jedna rzecz. Druga, przed nami armagedon potężnych, 4 poważnych inwestycji prac drogowych na terenie miasta Krosna, Plac Świętej Jadwigi, Most Elizy, ulica Chrobrego, przygotowywanie się do prac inwestycyjnych związanych z obwodnicą. To jest naprawdę ogrom prac, które będą rozciągnięte w długiej perspektywie czasowej od początku wakacji do późnej jesieni, gdyż na ten rok mamy przewidziane i zgromadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości potężne środki na realizację tych inwestycji i trzeba je po prostu sensownie spożytkować. Sensownie to znaczy tak, żebyście również drodzy mieszkańcy miasta Krosno i powiatu Krosno potraktowali tę rzecz jako to cierpienie, które na pewno nam się zdarzy, jako konieczne ku temu, żeby potem poruszać się po lepszych i drożniejszych drogach naszego miasta.
I cytując klasyka, warto rozmawiać.
Warto rozmawiać. Tak jest. Dziękuję bardzo.
Naszym gościem był poseł Jacek Kurzępa, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję
wszystkiego
za
dobrego.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.